Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rząd uruchamia środki dla poszkodowanych przez orkan Ksawery, który przeszedł w nocy z czwartku na piątek przez część Polski. Premier Beata Szydło zapewniła, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. W nawałnicy, która dotknęła 7 województw, najbardziej ucierpiały lubuskie i wielkopolskie. Zginęły 2 osoby, a 39 zostało rannych. Silny wiatr uszkodził ponad 800 domów, zrywał linie energetyczne. Wskutek tego zasilania pozbawionych zostało 1 400 000 odbiorców. Obecnie bez prądu jest nadal 500 000 odbiorców. Liczba awarii stale maleje. Wszystkie drogi są przejezdne, jedynie kilka szlaków kolejowych jest zablokowanych. Premier Beata Szydło odwiedziła dziś Zieloną Górę, jeden z najbardziej poszkodowanych regionów. Uczestniczyła tam w posiedzeniu sztabu antykryzysowego. Na konferencji prasowej premier podziękowała służbom za działania po wichurach i zapewniła poszkodowanych o wsparciu ze strony rządu.
Nikt nie pozostanie pozostawiony bez pomocy. Jest w tej chwili uruchomiony już przez pana wojewodę cały proces, który ma na celu pomoc ludziom, których budynki zostały uszkodzone. Są przygotowane służby do wypłacania zasiłków. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby po oszacowaniu szkód, i tutaj prosimy również o to, aby samorządy włączały się we współpracę i żeby te wnioski jak najszybciej do pana wojewody były przekazywane, tak aby ludzie mogli otrzymywać jak najszybciej pomoc.
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że tak zwany fundusz klęskowy jest już do dyspozycji poszkodowanych.
Jesteśmy gotowi do tego, żeby uruchomione pieniądze zostały już na natychmiast. Dziś pan wojewoda lubuski, pan wojewoda Dajczak skieruje wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uruchomienie pierwszej transzy wsparcia. Ten wniosek niezwłocznie zostanie uruchomiony przeze mnie, kiedy wrócę do ministerstwa, tak żeby wypłaty mogły być dokonane bez zbędnej zwłoki.
Generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że strażacy interweniowali od czwartku już ponad 16 tysięcy razy.
W tym do 13 500 zdarzeń związanych z wiatrołomami, do 1500 uszkodzonych w różnego rodzaju obiektów budowlanych, do 500 podtopień zarówno budynków, jak i dróg. W województwie lubuskim wyjeżdżaliśmy 1500 razy, ponad 1200 razy właśnie między innymi do wiatrołomów. Sytuacja w tych 7 najbardziej poszkodowanych województwach w tej chwili się ustabilizowała. Nie ma wiatru, nie ma żadnych problemów, choć nadal prowadzimy akcje ratownicze. Średnio jest to około 200 zdarzeń w dniu dzisiejszym na każde z tych województw.
W najbliższym czasie rząd podsumuje przegląd systemu reagowania na klęski żywiołowe. Już we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedstawi rekomendacje w związku z nawałnicami, które dotyczyć będą m.in. wyposażenia instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w agregaty prądotwórcze. Rozpoczynamy proces beatyfikacyjny księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, męczennika systemu komunistycznego, prześladowanego i torturowanego w więzieniu przez stalinowskich śledczych, poinformował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Metropolita poznański mówił o tym w Belwederze podczas sesji naukowej upamiętniającej księdza arcybiskupa Baraniaka.
Zamierzamy właśnie w archidiecezji poznańskiej otworzyć ten przewód beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym księdza arcybiskupa Baraniaka, tak żeby doprowadzić przynajmniej do tego tytułu sługi Bożego, żeby wskazać też na jedną z 90 kilku postaci w tych biskupów i arcybiskupów poznańskich, którzy przeszli przez tę ziemię, zostawiając wybitny ślad w historii ojczyzny i Kościoła.
Sesję naukową otworzył prezydent Andrzej Duda. W przemówieniu zwrócił uwagę na ogromną rolę księdza arcybiskupa Baraniaka w powojennej historii Polski.
Wszyscy są pewni, włącznie z świętej pamięci już dzisiaj księdzem kardynałem, prymasem Stefanem Wyszyńskim, że gdyby ksiądz arcybiskup wtedy pękł na przesłuchania, gdyby przyznał, a później w czasie pokazowego procesu, który chcieli zorganizować komuniści, potwierdził, że głowa polskiego kościoła, że ksiądz prymas prowadził działalność zmierzającą do zniszczenia, obalenia władzy komunistycznej, że prowadził, krótko mówiąc, działalność dywersyjną, że współpracował z wrogami ludu, z imperialistami na Zachodzie i w Ameryce w celu właśnie zniszczenia, obalenia ustroju to być może, jest to wielce prawdopodobne, nie byłoby nigdy choćby papieża Polaka.
Ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, były metropolita poznański, był jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego kościoła w najgorszych czasach PRL-u. Po wyjściu na wolność w 1957 roku został metropolitą poznańskim. Mimo sprzeciwu władz w 1966 zorganizował w Poznaniu obchody milenium chrztu Polski. Zmarł po długiej chorobie. W tym roku mija 40. rocznica jego śmierci. W Belwederze odbyło się spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Politycy rozmawiali na temat kształtu reformy wymiaru sprawiedliwości. Spotkanie trwało około 2 godzin. Była to już 3. rozmowa prezydenta z liderem PiSu na ten temat. Po spotkaniu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że w najbliższym czasie klub PiSu zamierza zgłosić poprawki do ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym przedstawionych przez prezydenta.
Prezes przedstawił prezesowi pewne założenia, natomiast co do konkretów, to one będą przedstawione na piśmie i wtedy prezydent będzie się do nich odnosił. Prezydent powtórzył, jakie są warunki brzegowe, te, z których nie ustąpi, które muszą znaleźć się w ustawach na koniec, żeby mógł się znaleźć pod nimi jego podpis.
Możliwe, że dojdzie też do kolejnego spotkania prezydenta z prezesem PiSu. Poprzednie 2 rozmowy odbyły się we wrześniu, zanim prezydent przedstawił własne projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. We wtorek trafiły one do konsultacji. W lipcu prezydent zawetował projekty dotyczące KRS-u i Sądu Najwyższego autorstwa PiSu. Na kajakach, kutrach, statkach oraz na rysach czy Giewoncie. Między innymi w tych miejscach w sobotę odbędzie się Różaniec do granic. W święto Matki Bożej Różańcowej, licząca 3,5 tysiąca kilometrów, polska granica zostanie otoczona modlitwą. Jest to odpowiedź na prośbę Maryi o codzienne odmawianie różańca, które wyraziła 140 lat temu w Getrzwałdzie, a następnie w Fatimie. Wierni będą się modlić o ratunek dla Polski i świata. Odmawianie 4 części różańca wzdłuż granicy naszego kraju rozpocznie się o godzinie 14. Wcześniej w kościołach 22 przygranicznych diecezji o godzinie 11 będą sprawowane msze święte. W narodowej modlitwie może wziąć udział każdy – osoby duchowne, dorośli, młodzież, a także dzieci. Jak zaznacza rzecznik prasowy wydarzenia Agnieszka Kmińkowska, akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.
Obserwujemy bardzo duże zaangażowanie ludzi i poruszenie serc właśnie odnośnie wydarzenia Różaniec do granic. Do tego stopnia, że ludzie organizują swoje własne inicjatywy. Więc powstają różne tak zwane podwydarzenia, czyli między innymi w Trójmieście dzieci będą miały swój różaniec do granic, ponieważ dzieci nie mogą odmówić 4 części różańca ze względu na ich trudność utrzymania uwagi. One będą odmawiać na Westerplatte 1 część różańca, będą to tajemnice chwalebne. Będą też różnego rodzaju inne inicjatywy. Różaniec do granic będzie odmawiany też na łodziach flisackich płynących przełomem Dunajca i wyruszą one przy 3 koronach.
Różaniec będzie odmawiany także w kilkudziesięciu miejscach na świecie, w tym w Fatimie oraz w bazie wojskowej Bagram w Afganistanie. Różaniec do granic będzie także transmitowany w Radiu Maryja o godzinie 14. Wcześniej o godzinie 11 w telewizji Trwam i Radiu Maryja transmisja z Eucharystii w parafii Świętego Krzyża w Zakopanem. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Różaniec do granic to inicjatywa fundacji, która w ubiegłym roku zorganizowała wielką pokutę na Jasnej Górze. Lekarze, rezydenci i studenci medycyny z całego kraju będą w sobotę protestować przed Ministerstwem Zdrowia. Młodzi medycy już 5. dzień prowadzą głodówkę w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat i podwyżki wynagrodzeń. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że nakłady na służbę zdrowia rosną. Tłumaczył, że w budżecie nie ma środków na tak duży skokowy wzrost. Jednocześnie kierownictwo resortu zaproponowało wzrost nakładów na wynagrodzenia rezydentów. Medycy podnoszą jednak, że minister dzieli ich środowisko. Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zauważa, że to w gestii rządu leży znalezienie środków na opiekę medyczną.
Pan minister stawia się w takiej dosyć wygodnej sytuacji, że na nasze postulaty odpowiada z takiej, próby odpowiedzieć tak obiektywnie, racjonalnie. No, chciałbym wam pomóc, rozumiem wam, ale nie mam pieniędzy. To jest, pan minister jest konstytucyjnym ministrem i to jest jego zadanie, jego odpowiedzialność, żeby te pieniądze znaleźć. To jest również odpowiedzialność całego rządu i pani premier Szydło, żeby zastanowić się nad tym, co jest najważniejsze. W tym rozporządzeniu tak naprawdę ważniejsze nawet niż wysokość podwyżek jest kluczowe to, że ten projekt jest zwyczajnie niesprawiedliwy, bo tutaj pan minister chwali się w mediach, że niektórzy lekarze dostaną 1200 zł więcej. My wiemy, że Polska to biedny kraj, że to jest bardzo dużo, tyle tylko, że ten wzrost wynagrodzeń dotyczy tylko 100 lekarzy spośród 20 tysięcy lekarzy.
Lekarze rezydenci podkreślają, że ich protest głodowy mogłoby zakończyć spotkanie z premier Beatą Szydło. Jesteśmy otwarci na spotkania i na rozmowę z lekarzami, zapewniła dziś premier. Przypomniała, że z medykami spotyka się minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz sekretarz stanu w kancelarii premiera. W poniedziałek minister Konstanty Radziwiłł przedstawi na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia informacje na temat działań, jakie zamierza podjąć w celu poprawy sytuacji finansowej lekarzy rezydentów oraz w sprawie strajku głodowego. Bruksela może zablokować Nord Stream 2 zmianą unijnych przepisów. Pod koniec listopada Komisja Europejska, jak dowiedział się jeden z dzienników, ma przedstawić rewizję dyrektywy gazowej. Po zmianie unijne regulacje z trzeciego pakietu energetycznego objęłyby w pełni projekty na wzór Nord Stream 2. Co więcej, nowe, ostrzejsze zapisy dotyczyłyby wszystkich projektów uruchamianych od 1 stycznia 2018 roku. W praktyce, przy nowym prawie unijnym, dla rosyjskiego Gazpromu Nord Stream 2 stałby się inwestycją nieopłacalną. Działania Komisji Europejskiej analizuje polski rząd, który od początku sprzeciwia się monopolizacji europejskiego rynku gazu przez Moskwę, podkreśla minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Te działania, o których słyszymy ze strony Komisji Europejskiej, zmierzające do ewentualnie nowelizacji dyrektywy gazowej w taki sposób, że podmorska część każdego gazociągu musiała być automatycznie objęta prawem europejskim, to jest ruch w dobrym kierunku. Nasz postulat podstawowy sprowadza się do tego, że cokolwiek jest budowane przez spółkę Nord Stream musi podlegać regulacjom Unii Europejskiej, tak jak wszystkie inne przesyłowe gazociągi. Czemu sprzeciwiają się Rosjanie? Bo chcą wyjątkowego statusu, wyjątkowych warunków. Zobaczymy, jak to się będzie toczyło, dlatego że równolegle prowadzone są rozmowy na temat upoważnienia Komisji Europejskiej do rokowań z Federacją Rosyjską o porozumieniu międzyrządowym w tej sprawie.
Gazeta poinformowała, że projekt zmian jest teraz w konsultacjach Komisji Europejskiej. Jeśli nowe regulacje uzyskają poparcie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, a potem akceptację Parlamentu Europejskiego i rządów państw unijnych, będzie to koniec kontrowersyjnej inwestycji Nord Stream 2. Projekt zakłada dominację Rosji w dostawach surowca do Europy trasą przez Bałtyk z pominięciem Ukrainy. Były to wiadomości w Radiu Maryja.